Wir lesen nochmal aus dem Buch Esra.
Jeszcze raz otworzymy księgę Esdrasza.
Aus Kapitel 7.
Ze siódmego rozdziału będziemy czytać.
Und wir lesen zuerst die Verse 1 bis 6. Esra 7, Vers 1 bis 6.
Księga Esdrasza, siódmy rozdział, od pierwszego do szóstego wiersza. Po tych wydarzeniach zapanowania Artaxerxesa, króla perskiego, wyruszył Esdrasz, syn Serajasza, syna Asariasza, syna Hilkiasza, syna Szaluma, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Merajota, syna Zachariasza, syna Uziego, syna Bukiego, syna Abiszui, syna Pinehasa, syna Eleazara, syna Arona, arcykapłana. Toteż Esdras wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga Jego, spełnił król każdą jego prośbę.
Dann bitte Vers 10.
Dziesiąty wiersz. Esdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw.
Und dann lesen wir aus dem Buch Nehemia.
A następnie przeczytamy z księgi Nehemiasza,
Kapitel 8,
z ósmego rozdziału,
Verse 1 bis 8.
Od pierwszego do ósmego wiersza. Nehemiasza, ósmy rozdział, od pierwszego do ósmego wiersza. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Esdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Esdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Esdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Masejasz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, Zachariasz i Meszulam. Esdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Esdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabetaj, Hodiasz, Masejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu, i czytali z księgi zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane.
Das Buch Esra hat zwei große Teile.
Księga Esdrasza składa się z dwóch wielkich części.
Teil 1, Kapitel 1 bis 6, Teil 2, Kapitel 7 bis 10.
Pierwsza część od 1 do 6 rozdziału, druga część od 7 do 10.
Wir haben gesehen, im ersten Teil geht es um den Tempel, das Haus Gottes.
Mówiliśmy już o tym, że w pierwszej części właśnie chodzi o świątynię, czyli dom Boży.
Im zweiten Teil geht es um das Wort Gottes.
A w drugiej części właśnie chodzi o Słowo Boże.
Im ersten Teil gibt es zwei Hauptpersonen.
W pierwszej części oglądamy dwie główne osoby.
Zerubabel, der Gouverneur, und Jeschua, der Priester.
Zerubabel, który jest guwernantem, i Jeschua, który jest kapłanem.
Im zweiten Teil ist Ezra der Führer des Volkes.
A w drugiej części to Ezra, że jest przywódcą tego ludu.
Und von Ezra können wir Gläubigen eine ganze Menge lernen.
A właśnie od tego Ezdrasza ludzie wierzący mogą się bardzo wiele rzeczy nauczyć.
Der Name Ezra bedeutet eine Hilfe.
To imię Ezdrasz wykłada się pomoc.
Und das kann zweierlei bedeuten.
I to słowo może być wykładane też dwojako, albo może mieć dwa znaczenia.
Die eine Bedeutung ist, dass Gott für Ezra eine Hilfe war.
Pierwszym znaczeniem to może być to, że Bóg był właśnie pomocą dla Ezrasza.
Und die andere Seite ist, dass Ezra eine Hilfe für die Juden war.
A drugim znaczeniem to było to, że Ezrasz może być właśnie pomocą dla Żydów.
Und das können wir direkt auf uns übertragen.
I to właśnie możemy teraz zastosować bezpośrednio do nas.
Gott ist unsere Hilfe.
Bóg jest naszą pomocą.
Und diese Hilfe brauchen wir jeden Tag.
I tej pomocy potrzebujemy każdego dnia.
Wir brauchen sie persönlich in unseren Familien und in den Versammlungen.
My potrzebujemy tej pomocy osobiście, potrzebujemy jej w naszych rodzinach i potrzebujemy jej w zgromadzeniu.
Aber Gott möchte auch, dass wir eine Hilfe für andere sind.
Ale Bóg życzy sobie również, abyśmy byli też i pomocą dla innych.
Gott möchte dich und mich gebrauchen, anderen zu helfen.
Bóg chce ciebie i mnie używać do tego, abyśmy innym pomagali.
Wenn wir jetzt etwas über Ezra nachdenken, wollen wir das unter vier Überschriften tun.
Gdy teraz będziemy się zastanawiali nad tą osobą Ezdrasza, to chcielibyśmy to uczynić, mając na względzie cztery punkty.
Erstens, was Ezra war von Geburt an.
Po pierwsze, kim Ezdrasz był, jeśli chodzi o jego rodowód.
Zweitens, was Ezra wurde durch sein Bemühen.
Po drugie, kim Ezdrasz się stał na skutek tych wszystkich jego wysiłków, które czynił.
Drittens, was Ezra sich in seinem Herzen vorgenommen hatte.
Po trzecie, co Ezdrasz sobie postanowił w swoim sercu.
Und viertens, was Ezra umgesetzt hat in seinem Leben.
I po czwarte, co Ezdrasz urzeczywistnił w swoim życiu.
Erstens also, was Ezra war.
Po pierwsze, teraz spójrzmy na to, kim był Ezdrasz.
Wir haben das kleine Geschlechtsregister in den ersten fünf Versen von Kapitel 7 gelesen.
Przeczytaliśmy właśnie taki mały rodowód w pierwszych pięciu wierszach siódmego rozdziału.
Und das macht deutlich, dass Ezra von Geburt zur priesterlichen Familie gehörte.
I ten rodowód dobitnie pokazuje, że on pod względem swojego urodzenia należał do rodziny kapłańskiej.
Ezra war ein Levit, ein Nachkomme Aarons.
Ezrasz był lewitą, czyli był potomkiem Arona.
Das war er und er konnte nichts daran ändern.
Takim był z urodzenia swego i w tym względzie nie mógł niczego zmienić.
Von Geburt an Priester.
A więc od momentu narodzenia kapłan.
Niemand von uns hat sich seine Eltern ausgesucht.
Nikt z nas przecież nie wybierał sobie swoich własnych rodziców.
Wir sind von Geburt Kinder unserer Eltern.
My od urodzenia jesteśmy dziećmi naszych rodziców.
Und das gilt auch für die neue Geburt.
I to również też i dotyczy, jeśli chodzi o nowe narodzenie.
Wer von neuem geboren ist, ist ein Kind Gottes.
Kto narodził się na nowo, jest dzieckiem Bożym.
Aber nicht nur das.
Ale nie tylko to.
Wer von neuem geboren ist, heute ist auch ein Priester Gottes.
Bo kto narodził się na nowo, w dzisiejszych czasach również jest też i kapłanem Bożym.
Im Alten Testament waren nur die Söhne Aarons Priester.
W Starym Testamencie tylko synowie Aarona byli kapłanami.
Im Neuen Testament sind alle gläubigen Priester.
A w Nowym Testamencie wszyscy ludzie wierzący są kapłanami.
Mit der neuen Geburt, die Gott schenkt, sind wir Priester.
Na skutek tego nowego narodzenia, które Bóg nam podarował, jesteśmy kapłanami.
Der Unterschied, den manche machen in Priester und in andere Gläubigen, kennt die Bibel nicht.
I takie różnice, jakie czynią ludzie, że jest stan kapłański albo laicy, czegoś takiego Biblia nie zna.
Alle Kinder Gottes sind Priester.
Wszyscy dzieci Boże są kapłanami.
Was tut ein Priester?
A co czyni kapłan?
Ein Priester geht ins Heiligtum und bringt dort die Opfer.
Kapłan wchodzi do świątyni i przynosi Bogu ofiary.
Das ist die Verbindung auch zu dem ersten Teil des Buches Esra.
I tak to nawiązuje do pierwszej części tej księgi Ezrasza.
Was tun wir heute als heilige Priester?
A co my dzisiaj czynimy jako kapłani święci?
Der erste Petrusbrief sagt uns, dass wir als Priester geistliche Schlachtopfer bringen.
Pierwszy list Piotra pokazuje nam wyraźnie, że jako kapłani przynosimy duchowe ofiary rzeźne.
Im Alten Testament brachten die Priester tierische Opfer, Opfer aus Tieren.
W Starym Testamencie kapłani przynosili ofiary ze zwierząt.
Wir kommen nicht mit einem Tier zu Gott und opfern es.
My nie przychodzimy do Boga ze zwierzęciem i nie ofiarujemy go Bogu,
sondern wir bringen geistliche Schlachtopfer.
My przynosimy Bogu te duchowe ofiary rzeźne.
Was ist das denn, ein geistliches Schlachtopfer?
Cóż to takiego duchowa ofiara rzeźna?
Der Hebräerbrief nennt geistliche Schlachtopfer Opfer des Lobes.
List do Hebrajczyków właśnie te duchowe ofiary rzeźne nazywa ofiarami chwały.
Wenn wir Gott über das Opfer des Herrn Jesus loben und preisen, dann bringen wir ein geistliches Schlachtopfer.
Jeżeli Boga będziemy teraz wysławiali i przynosili tą ofiarę Pana Jezusa, to będziemy przynosili również te duchowe ofiary.
Am Sonntagmorgen tun wir das zusammen.
I w niedzielę do południa wszyscy razem to czynimy.
Aber wir können das an jedem Tag unseres Lebens tun.
Ale również możemy to każdy z osobna, każdego dnia swojego życia czynić.
Wir denken über das Opfer des Herrn Jesus nach und loben und preisen Gott dafür.
Przez to, że będziemy rozmyślali o ofierze Pana Jezusa i będziemy Bogu przynosili właśnie te ofiary chwały.
Das ist ganz einfach gesagt Priesterdienst im Neuen Testament.
I to jest tak po prostu najprostsze wyjaśnienie tej służby ofiarniczej w Nowym Testamencie.
Ich wiederhole noch einmal, wir sind alle Priester.
Jeszcze raz to podkreślam, wszyscy jesteśmy kapłanami.
Aber die Frage stellt sich, ob wir auch alle diesen Priesterdienst ausüben.
Ale oczywiście od razu powstaje pytanie, czy wszyscy tą służbę kapłańską wykonujemy.
Der Hebräerbrief sagt uns, durch ihn nun lasst uns Gott stets immer ein Opfer des Lobes darbringen.
List do Hebrajczyków poucza nas, przez niego przynośmy stale ofiary chwały.
Nicht nur einmal in der Woche,
nie tylko raz w tygodniu,
sondern jeden Tag.
Ale każdego dnia.
Das ist das erste. Ezra war ein Priester.
To jest pierwszy punkt. Ezrasz był kapłanem.
Das zweite ist, dass wir in Vers 6 lesen, dass Ezra ein kundiger Schriftgelehrter war.
I druga rzecz to jest to, co czytamy w szóstym wierszu, że Ezdrasz był uczonym, a w dodatku biegłym w zakonie mojżeszowym.
Das bedeutet zweierlei.
To określenie można opisać dwoma punktami.
Erstens, Ezra konnte lesen und schreiben.
Po pierwsze, Ezdrasz potrafił pisać i czytać.
Für uns ist das heute selbstverständlich.
Dla nas w dzisiejszych czasach jest to samo przez się zrozumiałe.
Jedes Kind lernt in der Schule lesen und schreiben.
Bo każde nasze dziecko uczy się w szkole pisania i czytania.
Zur Zeit Esras war das eher ungewöhnlich.
Ale za czasów, gdy żył Ezdrasz, było to rzeczą nadzwyczajną, gdy ktoś potrafił czytać i pisać.
Es gab nur ganz wenige Leute, die lesen und schreiben konnten.
Było tylko niewielu ludzi, którzy potrafili tą sztuką się posługiwać.
Und es war äußerst mühsam, das zu lernen.
A poza tym było to naprawdę bardzo powiązane z bardzo wielkim trudem, aby nauczyć się tego.
Ezra hatte sich diese Mühe gemacht.
I Ezdrasz podjął się tego trudu.
Aber es war nicht nur das.
Ale nie tylko tego.
Ezra kannte die Schriften des Alten Testamentes, vor allen Dingen die fünf Bücher Mose.
Ezdrasz znał pisma Starego Testamentu, a przede wszystkim Pięcioksiąg Mojżeszowy.
Denn es heißt, er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses.
Dlatego, że jest tu napisane, był biegłym w zakonie Mojżeszowym albo w prawie Mojżeszowym.
Und das war damals auch mühsamer als heute.
I to w tamtych czasach było jeszcze bardziej powiązane z większym trudem niż nawet w dzisiejszych czasach.
Wir haben die Bibel heute online.
My mamy Biblię nawet i dostępną online.
Wir geben einen Suchbegriff ein und finden sofort alle Verse, wo das Wort vorkommt.
My możemy wyszukać w wyszukiwarce jedno słowo i od razu wyświetlanych jest wiele różnych miejsc, w których to słowo się pojawia.
Ezra musste damals große Buchrollen lesen.
A w tamtych czasach Ezdrasz musiał czytać w wielkich zwojach tej księgi zakonu.
Und das war sehr mühsam.
I to było naprawdę bardzo utrudnione.
Ezra war nicht als Schriftgelehrter geboren.
A Ezdrasz przecież nie narodził się jako uczony w piśmie.
Das hatte er sich erarbeitet.
Nie, on sobie po prostu to wypracował.
Und das bedeutete Mühe und Schweiß und Anstrengung.
A to oznacza trud, pot i wysiłek.
Liebe Geschwister, wenn wir heute das Wort Gottes lesen und kennenlernen wollen, kostet das Mühe.
Tak, umiłowani bracia i siostry, w dzisiejszych czasach również kosztuje nas to wiele czasu, trudu i znoju, jeżeli chcemy czytać i poznawać dogłębnie Słowo Boże.
Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, ich hoffe, du kannst das übersetzen, das heißt, von nichts kommt nichts.
W niemieckim jest takie przysłowie, z niczego powstaje, nic nie powstaje.
Wir kennen das alle aus dem täglichen Leben.
Wszyscy przecież to znamy z naszego codziennego życia.
Wenn wir nicht etwas einsetzen, bekommen wir kein Ergebnis.
Jeżeli czegoś nie zastosujemy, nie podrudzimy się, to nie będziemy mieli żadnych efektów.
Ein Unternehmer, der nicht investiert, wird keinen Erfolg haben.
I także też i przedsiębiorca, który nie będzie inwestował, nie będzie miał sukcesu.
Ein Schüler, der in der Schule nicht lernt, wird keine guten Noten haben.
Uczeń, który nie będzie się dobrze uczył w szkole, nie będzie miał dobrych ocen.
Und ihr Lieben, im geistlichen Leben ist das nicht anders.
I umiłowani, właśnie w duchowym życiu ta sprawa wygląda dokładnie tak samo.
Gott möchte, dass wir eine gute Bibelkenntnis haben.
Bóg życzy sobie tego, abyśmy posiadali dobrą znajomość Słowa Bożego.
Wir werden noch sehen, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen.
My mamy ją nie tylko studiować naszą głową, ale i sercem.
Aber eine gute Bibelkenntnis, die kommt nicht von nichts.
Ale również też i dobre poznanie Słowa Bożego nie powstaje z niczego.
Das bedeutet Zeiteinsatz.
To oznacza, że trzeba zainwestować czas.
Das bedeutet Mühe, die wir uns machen.
To oznacza trud, którego musimy się podjąć.
Das bedeutet vielleicht auch Verzicht auf andere Aktivitäten.
To oznacza, że musimy również świadomie zrezygnować z innego rodzaju aktywności i przyjemności.
Aber ein Schriftgelehrter wird man nur, wenn man sich Mühe gibt.
Ale takim uczonym w piśmie tylko stajemy się wtedy, jeżeli będziemy się trudzić.
Und ich möchte jetzt mal besonders meine jungen Freunde ansprechen.
I teraz chciałbym się szczególnie zwrócić do wszystkich naszych młodych przyjaciół, którzy tu siedzą.
Und was ich jetzt sage, sage ich aus eigener Erfahrung.
I to, co wam teraz powiem, powiem wam z mojego własnego doświadczenia.
Wenn man jung ist, lernt man doppelt oder dreifach so schnell, wie wenn man älter geworden ist.
Jeżeli się jest młodym, to uczymy się trzykrotnie albo co najmniej dwukrotnie tak szybko, jak uczy się starszy człowiek.
Die Bibelverse, die ich als Kind gelernt habe, die kann ich heute so hersagen.
Te wiersze biblijne, które nauczyłem się, będąc jeszcze dzieckiem, do dzisiaj potrafię zarecytować z pamięci.
Die Bibelverse, die ich heute lerne, habe ich nächste Woche vergessen.
A te wiersze biblijne, które dzisiaj uczę się na pamięć, to już za dwa tygodnie zapominam.
Der Inhalt der Bücher, die ich als junger Mann gelesen habe, ist mir heute noch präsent.
I treść poszczególnych ksiąg biblijnych jest, którym poznałem, jak byłem młody, to po dzisiaj jeszcze jest ona do dyspozycji.
Wenn ich heute ein Buch lese, weiß ich im halben Jahr nicht mehr, was drin gestanden hat.
Jeżeli dzisiaj bym przeczytał jakąkolwiek książkę, to za pół roku bym już nie pamiętał, co tam w niej było napisane.
Das ist ganz normal.
I to jest całkiem normalna rzecz.
Das ist nichts Ungewöhnliches.
To nic nadzwyczajnego.
Aber was lernen wir daraus?
Ale co my z tego możemy się nauczyć?
Lernt die biblische Wahrheit, wenn ihr jung seid.
Uczcie się tych biblijnych prawd wtedy, gdy jesteście młodzi.
Aber hört auch nicht auf, wenn ihr älter geworden seid.
Ale również nigdy nie przestawajcie się uczyć, gdy będziecie już starsi.
Es bleibt immer noch genug hängen.
Bo zawsze jeszcze pozostaje wystarczająco duża ilość wiadomości, która pozostaje w pamięci.
Also, das erste, was Ezra war, ein Priester.
A więc pierwszy punkt, kim był Ezdrasz?
Das zweite,
był kapłanem.
Das zweite, was wurde, ein Schriftgelehrter.
Druga rzecz, kim on się stał? On był uczonym, biegłym w pismach.
Und jetzt kommt das dritte, was Ezra sich vorgenommen hatte.
I teraz następuje trzecia rzecz, co Ezdrasz sobie postanowił.
Und wir lesen noch einmal Vers 10.
I jeszcze raz przeczytajmy wiersz 10.
Ezra 7, vers 10.
Siódmy rozdział Ezdrasza, 10 wiersz. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw.
Ezra hatte sich etwas vorgenommen, er hatte einen Entschluss gefasst.
A więc Ezdrasz coś postanowił.
Und es ist gut, wenn wir Entschlüsse fassen.
I to dobrze jest, jeżeli również i my mamy w swoim życiu tego rodzaju postanowienia.
Es ist gut, wenn wir als Christen klare Ziele vor Augen haben.
Jest to również rzeczą dobrą, jeżeli my jako chrześcijanie mamy przed sobą jasno wyznaczone cele swojego życia.
Wisst ihr, in der Ausbildung und im Beruf haben wir auch Ziele.
Bo przecież znacie to ze swojego wykształcenia zawodowego, gdy rozpoczynaliście naukę, też mieliście cel przed oczami. I to dobrze jest, że mamy w swoim życiu konkretne cele, abyśmy właśnie nasze życie kształtowali według tych celów.
Aber was sind denn die wichtigen Ziele unseres Lebens?
Ale powstaje pytanie, jakiego rodzaju są te najważniejsze cele naszego życia?
Ich möchte reich werden.
Może ktoś postanawia, chcę stać się bogatym.
Ich möchte ein erfolgreicher Fußballspieler werden.
Ja chcę na przykład stać się bardzo znanym i mającym sukcesy piłkarzem.
Ich möchte berühmt werden.
Albo ktoś postanawia, chcę być znany na cały świat.
Ich möchte ein schönes Haus haben.
Albo ktoś inny tylko postanawia, chcę zbudować piękny dom.
Ich möchte ein tolles Auto fahren.
Albo ktoś inny, chcę sobie kupić wspaniałe auto.
Alles Ziele, die die Menschen haben.
To są wszystko cele, które mają ludzie wokoło nas.
Aber welche Ziele sind denn für uns als Christen wichtig?
Ale jakie to cele są dla nas, jako chrześcijan, bardzo ważne?
Was hatte Ezra sich vorgenommen?
Co właśnie postanowił sobie Ezdrasz?
Wollte Ezra ein Führer im Volk Gottes sein?
Czy Ezdrasz postanowił sobie, że będzie przywódcą ludu Bożego?
Er war es, aber es steht nicht, dass sich vorgenommen hatte, das zu werden.
Czytamy, że on był przywódcą, ale nigdzie nie czytamy, że on sobie to postanowił.
Gott gibt uns auch heute manches, wonach wir uns nicht ausgerichtet haben.
Bo i w dzisiejszych czasach Bóg nam niejedną rzecz daje tak po prostu od siebie, do której w ogóle żeśmy nie dążyli.
Was nun hatte Ezra sich vorgenommen?
A więc co Ezdrasz sobie w swoim życiu postanowił?
Drei Dinge hat sich vorgenommen.
On postanowił sobie dojść do trzech rzeczy.
Erstens, das Gesetz des Herrn zu erforschen.
Po pierwsze, postanowił zbadać zakon pański.
Zweitens, das Gesetz des Herrn zu tun.
Po drugie, wprowadzać ten zakon pański w czyn.
Und drittens in Israel Satzung und Recht zu lehren.
A po trzecie, nauczać w Izraelu jego postanowień i praw.
Erforschen, tun, lehren.
A więc zbadać, samodzielnie to czynić, a potem uczyć.
Und wie hat Ezra diesen Entschluss gefasst?
I w jaki sposób Ezdrasz postanowił to?
Wie oder womit fassen wir unsere Entschlüsse?
A więc za pomocą czego albo jak podejmujemy nasze postanowienia?
Üblicherweise gebrauchen wir dazu unseren Kopf.
Jak zwykle potrzebujemy do tego naszej głowy.
Aber Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, diese drei Dinge zu tun.
Ale Ezdrasz właśnie w swoim sercu to postanowił, aby te rzeczy wykonywać.
Für Ezra war das eine Herzenssache.
Dla Ezdrasza ta sprawa to było postanowienie serca.
Im Buch der Sprüche lesen wir, dass im Herzen die Entscheidungen eines Menschen fallen.
Tak, w Księdze Przypowieści czytamy o tym, że to w sercu człowieka właśnie powstają te postanowienia.
Und zugleich ist das Herz der Sitz unserer Zuneigungen und Liebe.
A jednocześnie to samo serce jest również siedzibą wszelkich naszych skłonności i naszej miłości.
Geistliche Entschlüsse reifen im Herzen.
I duchowe postanowienia dojrzewają w sercu.
Aus Liebe zu unserem Herrn.
I z miłości do naszego Pana.
Und das, was Ezra hier tat, ist eigentlich für uns ein Lebensprogramm.
I to, co Ezdrasz tutaj wykonał, to dla nas oznacza program na całe życie.
Erforschen, tun und lehren.
Zbadać, wykonać, nauczać.
Über das Erforschen haben wir schon etwas nachgedacht.
Na temat tego zbadania już żeśmy mówili.
Wenn man die Bibel erforscht, wird man ein Schriftgelehrter.
Gdy ktoś bada Słowo Boże, Biblię, to staje się uczonym w Piśmie.
Und wir haben gesehen, dass das Zeit und Mühe erfordert.
I mówiliśmy o tym, że to wymaga czasu i trudu.
Es ist für uns alle wichtig, liebe Geschwister, dass wir jeden Tag die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen.
Tak, umiłowani bracia i siostry, jest to nadzwyczaj rzeczą ważną, abyśmy każdego dnia brali do ręki Biblię i w niej czytali.
Und nicht nur einfach flüchtig lesen, sondern auch nachdenken und erforschen.
I nie tylko tak po prostu przelecieli ten tekst danego urywka, ale abyśmy rozmyślali i badali te Słowo Boże.
Die Bibel ist ein einzigartiges Buch.
Bo Biblia jest jedyną w swym rodzaju księgą.
Man kann ein Kapitel 100 Mal lesen und findet immer noch wieder etwas Neues.
Można jeden rozdział 100-krotnie czytać i za 101 razem ciągle nowe rzeczy się znajduje.
Das kann man von keinem anderen Buch dieser Welt sagen.
Tego nie można powiedzieć o żadnej innej księdze tego świata.
Es lohnt sich, die Bibel zu erforschen.
I to naprawdę się opłaca badać Biblię.
Und je mehr wir das tun, umso interessanter wird das.
Im bardziej będziemy to dogłębnie czynili, to stwierdzimy, że coraz to bardziej jest to interesujące.
Noch ein deutsches Sprichwort, das ihr bestimmt auch kennt.
Jeszcze jedno przysłowie, które z pewnością znacie.
Der Appetit kommt, wenn man isst.
Apetyt wzrasta w miarę jedzenia.
Fangt mal an mit dem Erforschen, ihr werdet merken, das lohnt sich.
I także i wy rozpocznijcie w końcu raz kiedyś zgłębiać, badać Słowo Boże i właśnie to zauważycie.
Aber dann kommt das zweite dazu.
Ale wtedy dochodzi jeszcze druga rzecz do tego.
Nicht nur erforschen, sondern tun.
Chodzi o to, żeby nie tylko badać, ale również też i we własnym życiu to czynić.
Wenn wir nur forschen, wird der Kopf dick und platzt irgendwann.
Gdy tylko będziemy to badać, to będzie puchła nasza głowa.
Wir müssen das Ganze praktizieren und tun.
My musimy to w naszym życiu w praktyczny sposób wykonywać.
Wir lesen im Jakobusbrief eine wichtige Sache.
Czytamy w księdze, w liście Jakuba bardzo ważną rzecz.
Wir sollen nicht nur das Wort Gottes hören, sondern tun.
Nie mamy tylko słowa Bożego słuchać, ale również je wykonywać.
Und das betrifft unseren Lebensalltag.
I to dotyczy właśnie naszego codziennego życia i będzie to odświeżeniem dla nas.
Das fängt im Ehe- und Familienleben an.
Rozpoczyna się od naszego życia rodzinnego i małżeńskiego.
Und das hört in der Schule oder im Berufsleben nicht auf.
I to nigdy nie ustaje ani w szkole, ani w życiu zawodowym.
In den Umständen des täglichen Lebens praktizieren wir Gottes Wort.
Bo we wszystkich okolicznościach naszego życia mamy praktykować zasady Słowa Bożego.
Und dann kommt ein drittes bei Ezra dazu.
I teraz dochodzi trzecia rzecz, którą wykonywał Ezdrasz.
Er wollte gerne anderen das Wort Gottes erklären.
Czytamy o tym, że on bardzo tego pragnął, aby wyjaśnić to Słowo Boże dla innych ludzi.
Nun sagst du vielleicht, das tue ich sowieso nicht, das ist nicht meine Aufgabe.
To wtedy ty na pewno odpowiadasz od razu. Tego nie robię i nigdy nie będę robił, to nie moje zadanie.
Das können die Brüder in der Versammlung tun.
To mogą sobie robić bracia w zgromadzeniu.
Aber einen Moment bitte mal.
Ale chwileczkę, proszę cię, zastanów się.
Vielleicht bist du ein junger Bruder.
Może jesteś młodym bratem.
Weißt du nicht, ob der Herr dich vielleicht einmal dazu gebrauchen möchte, das Wort Gottes zu erklären?
Czy ty już z góry wiesz, że Pan nie będzie chciał ciebie akurat użyć, aby innym wyjaśnić Słowo Boże?
Vielleicht hast du Kinder und bist ein Vater und eine Mutter.
A może ty masz dzieci w rodzinie i jesteś ojcem, albo może jesteś matką?
Oder du bist ein Großvater oder eine Großmutter.
Albo może jesteś babcią albo dziadkiem.
Wer belehrt denn die Kinder und die Enkelkinder?
I kto wtedy ma pouczać te dzieci albo wnuczęta?
Wer belehrt die Kinder in der Sonntagsschule?
Kto poucza dzieci w szkółce niedzielnej?
Die jungen Leute.
Młodzi ludzie.
Das Lehren in diesem Sinn betrifft uns doch irgendwo alle.
I uczenie się właśnie w tym względzie dotyczy nas wszystkich.
Wir können immer ein Wort Gottes an jemanden anderen weitergeben.
I zawsze jesteśmy do tego zdolni, aby Słowo Boże komuś drugiemu przekazać.
Aber Voraussetzung ist, dass wir das Wort Gottes kennen und tun.
Ale najpierw są początkowe warunki wymagane. Najpierw musimy to Słowo Boże poznać i po drugie je samodzielnie też i w życiu czynić.
Ich fasse diesen dritten Punkt zusammen.
I ten trzeci punkt jeszcze raz teraz chciałbym streścić.
Ezra hatte sich drei Dinge vorgenommen.
Ezdrasz sobie trzy rzeczy postanowił.
Er wollte das Wort des Herrn erforschen, tun und lehren.
On chciał Słowo Boże zbadać, wprowadzić w czyn w swoim życiu i uczyć go innych.
Und jetzt kommen wir zu unserem vierten Punkt. Was hat Ezra davon umgesetzt? Was hat er praktiziert? Was hat er getan?
I teraz dochodzimy do czwartego punktu, w jaki sposób Ezdrasz tego dokonał.
Er hat genau das getan, was er sich vorgenommen hatte.
On dokładnie to dokonał, co sobie postanowił.
Und das haben wir im Buch Nehemia gefunden.
I o tym żeśmy właśnie czytali w księdze Nehemiasza.
Wisst ihr, es gibt Menschen, die nehmen sich viel vor.
Wiecie co, są tacy ludzie, którzy sobie bardzo dużo w życiu postanawiają.
So am 1. Januar, da trifft man viele gute Vorsätze, nicht wahr?
Na przykład 1. stycznia mają bardzo dużo dobrych postanowień.
Jetzt will ich jeden Tag in der Bibel lesen.
I na przykład jednym z tych postanowień będzie: w tym roku codziennie będę czytał Biblię.
Und was setzen wir von unseren guten Vorsätzen um?
A ile z tych dobrych postanowień w naszym życiu w ciągu roku urzeczywistniamy?
Ich glaube, die meisten guten Vorsätze werden nicht umgesetzt.
Ja myślę, że większość z tych dobrych postanowień niestety nie jest w czyn obracane.
Aber Ezra, der hat das umgesetzt, was er sich vorgenommen hat.
Ale Ezdrasz sobie właśnie to postanowił i on to w czyn obrócił, co postanowił.
Und in Ezra 8 haben wir ein sehr schönes Bild vor uns.
I w tym 8. rozdziale księgi Nehemiasza mamy bardzo piękny obraz przed nami.
Da versammelt sich das Volk.
Czytamy o tym, że cały lud się zgromadził.
Und sie kommen, um das Wort Gottes zu hören.
I wszyscy przyszli, mając tylko jeden cel, aby słuchać Słowa Bożego.
Und Ezra ist da, um das Wort Gottes zu erklären.
I Ezdrasz był do dyspozycji, aby wszystkim wykładać Słowo Boże.
Er bringt das Wort Gottes vor die Herzen der Zuhörer.
On właśnie wykłada to Słowo Boże przed sercami wszystkich słuchaczy.
Natürlich ist Nehemia 8 im Alten Testament.
Naturalnie ten ósmy rozdział Księgi Nehemiasza zawarty jest w Starym Testamencie.
Aber wir könnten sagen, wir haben hier das Bild einer Wortverkündigung im Neuen Testament.
Ale możemy teraz powiedzieć, że w tym rozdziale mamy właśnie obraz głoszenia Słowa Bożego, które odbywa się za czasów Nowego Testamentu.
Wir haben erstens Menschen, die zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören.
Po pierwsze, oglądamy tam ludzi, którzy się zgromadzili, aby słuchać Słowa Bożego.
Wir haben zweitens Menschen, die tatsächlich zuhören.
Mamy po drugie ludzi, którzy rzeczywiście przysłuchują się.
Und drittens wir haben jemanden, der das Wort Gottes liest und erklärt.
I po trzecie, mamy kogoś takiego, który Słowo Boże czyta i je wykłada.
Dazu noch ein paar ganz kurze Gedanken.
I co do tego chciałbym powiedzieć kilka krótkich myśli.
Erstens, das Volk kommt zusammen.
Po pierwsze, lud musi się zgromadzić.
Gott möchte, dass wir uns versammeln.
Bóg życzy sobie tego, abyśmy się zgromadzali.
Es ist wichtig, dass wir als örtliche Versammlung zusammenkommen. Deshalb haben wir Zusammenkünfte.
To jest bardzo ważne, abyśmy się w praktyczny sposób zgromadzali. I to dlatego właśnie mamy postanowione stałe godziny zgromadzeń.
Und wir lernen hier, dass die Juden wie ein Mann zusammenkam.
I czytamy tutaj, że cały lud co do jednego męża czy kobiety zgromadził się na placu.
Das spricht von praktischer Einheit und praktischer Einmütigkeit.
To obrazowo wskazuje na praktyczną jedność i jednomyślność.
Gott möchte, dass wir einmütig zusammenkommen.
Bóg życzy sobie tego, abyśmy jednomyślnie się zgromadzali.
Und dass man nicht beim Zusammenkommen der Gläubigen sieht, dass sie in zwei Gruppen zerteilt sind.
I nigdy nie jest jego zamiarem, abyśmy zgromadziwszy się razem, od razu w tej sali podzielili się na dwie grupy.
Dann fällt uns auf, dass sie bei dem Wassertor zusammenkamen.
A następnie możemy to zauważyć, że oni się zgromadzili przed bramą wodną.
Es war ein Platz, der vor dem Wassertor lag.
Czytamy o takim placu, który był przed bramą wodną.
Das Wassertor ist ein Hinweis auf das Wort Gottes.
I ta brama wodna jest właśnie też obrazową wskazówką na Słowo Boże.
Und wenn wir uns versammeln, dann tun wir das in Verbindung mit dem Wort Gottes.
I gdy my też razem się zgromadzamy, to czynimy to, bo my czynimy to, zgromadzając się do Słowa Bożego.
Das zentrale element unseres zusammenkommens ist das Wort Gottes.
Centralnym elementem naszego zgromadzenia jest Słowo Boże.
Speziell wenn wir zur Wortverkündigung zusammenkommen, geht es um die Bibel.
Szczególnie wtedy, gdy zgromadzamy się na głoszenie Słowa Bożego w niedzielę, to chodzi właśnie o Biblię.
Wir kommen nicht zusammen, um uns irgendwelche Geschichten zu erzählen.
My nie zgromadzamy się po to, aby sobie opowiadać jakieś historie.
Wir kommen auch nicht zusammen, um in erster Linie Glaubenserfahrungen auszutauschen.
My nie zgromadzamy się po to, aby sobie po pierwsze na najważniejszym punkcie było naszym opowiadanie sobie swoich przeżyć we wierze.
Natürlich können wir einmal eine Geschichte erzählen, kein Problem.
Naturalnie w czasie głoszenia Słowa Bożego możemy opowiedzieć jakiś przykład, historię z życia wiary jakiegoś człowieka. Nie ma problemu.
Natürlich können wir einmal eine Glaubenserfahrung austauschen in einer Zusammenkunft.
Naturalnie możemy również też i wymienić się przeżyciami we wierze.
Aber das zentrale element ist das Wort Gottes, das wird geredet.
Ale centralnym punktem, który jest w czasie zgromadzenia się na głoszenie Słowa Bożego, to jest Biblia. Ona jest tym najważniejszym elementem.
Und dann fällt auf, wer hier zu dieser Zusammenkunft kam in Nehemia 8.
I na pewno to też i zauważyliśmy, kto zgromadził się w tym pierwszym wierszu tego ósmego rozdziału Nehemiasza.
Es heißt hier Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören.
Czytamy tutaj o tym, że w wierszu drugim To zgromadzenie złożone było z mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem.
In einer Zusammenkunft sind alle eingeladen und willkommen, die verstehen und zuhören können.
Na głoszenie Słowa Bożego wszyscy są zapraszani i wszyscy są mile widziani, którzy potrafią zrozumieć ze zrozumieniem Słowo Boże.
Auch unsere Kinder.
Również i nasze dzieci.
Es ist gut, wenn die Kinder mitkommen.
Jest to bardzo dobrze, jeśli nasze dzieci przychodzą razem z nami.
Vielleicht sagst du jetzt, aber die ganz kleinen Kinder verstehen doch noch nichts.
Ale może ty powiesz zarzut, ale przecież te najmniejsze dzieci nic z tego nie rozumieją.
Das mag sein.
Owszem, może i tak jest.
Aber ich kann euch auch aus eigener Erfahrung etwas sagen.
Ale ja wam powiem coś z własnego mojego doświadczenia.
Ein kleines Kind mag nichts verstehen, aber es nimmt tiefe Eindrücke mit.
Małe dziecko może tego, co jest powiedziane, jeśli chodzi o znaczenie słów, nie zrozumieć, ale ono bierze ze sobą głębokie wrażenie tej atmosfery, jaka jest na zgromadzeniu.
Und die Eindrücke, die ein kleines Kind aus den Zusammenkünften mitbringt, begleiten es oft das ganze Leben lang.
I te wrażenia, jakie małe dziecko ze sobą zabiera z każdego zgromadzenia, towarzyszą mu przez całe życie.
Dann möchte ich etwas sagen über die Zuhörer hier.
Musimy jeszcze coś więcej powiedzieć na temat tych słuchaczy.
Diese Zuhörer waren erstens aufmerksam.
Możemy zauważyć, że wszyscy ci słuchacze byli uważnymi słuchaczami.
Ich freue mich heute Abend aufmerksame Zuhörer zu haben.
Cieszę się z tego, że dzisiaj wieczorem mam takich uważnych słuchaczy.
Ich weiß selbst, dass man manchmal sehr müde ist und dann auch leicht unaufmerksam wird.
Bo ja z własnego doświadczenia dobrze o tym wiem, że pod wieczór człowiek bardzo łatwo może być już zmęczony i będzie nieuważnie słuchał.
Und wir wollen auch Verständnis dafür haben, wenn jemand mal müde ist in einer Zusammenkunft.
I również wykażmy też się pewną dozą zrozumienia, jeżeli ktoś w zgromadzeniu nie będzie w jakimś tam momencie z uwagą się przysłuchiwał.
Ihr kennt ja auch alle gut unseren lieben Max Billeter.
Wy na pewno bardzo dobrze jeszcze pamiętacie naszego miłego brata Maxa Billetera.
Eines Tages kam eine alte Schwester zu ihm und hat ihm Folgendes gesagt.
Pewnego dnia przyszła do niego starsza siostra i powiedziała mu:
Lieber Bruder Billeter, ich werde in der Versammlung immer so müde und schlafe ein. Was soll ich machen?
Miły bracie Billeter, ja bardzo często w zgromadzeniu jestem tak zmęczona, że i zasypiam.
No, wisst ihr, was Max Billeter geantwortet hat?
I czy wiecie, co Max Billeter odpowiedział?
Er war ja immer für einen guten Scherz zu haben.
Wiecie że o tym dobrze, że brat Max Billeter zawsze miał pod ręką dobry żart.
Er hat der Schwester Folgendes gesagt.
On powiedział do tej siostry następujące słowa pocieszenia.
Danken Sie Gott, dass Sie so einen guten Schlaf haben.
Dziękuj siostro Bogu, że masz taki dobry sen.
Denke, wir verstehen das richtig.
Ja myślę, że my wszyscy to dobrze zrozumieliśmy.
Im Allgemeinen sind die Versammlungsstunden nicht dazu da einzuschlafen.
Bo ogólnie mówiąc, godziny naszego zgromadzenia nie są po to, aby tam się wyspać,
sondern wie hier aufmerksam zu sein.
Ale chodzi o to, abyśmy byli uważnymi słuchaczami.
Und die haben hier stundenlang zugehört.
A tu czytamy o tym, że całe to zgromadzenie przez długie godziny z uwagą słuchało.
Ich staune ja schon über eure Kondition, die ihr habt, zwei Stunden hintereinander zuzuhören.
Ja już podziwiam waszą kondycję, że dwie godziny jedna za drugą potraficie z uwagą się przysłuchiwać.
Aber die damals hatten noch mehr Kondition.
Ale zwróćcie uwagę na to, że tamten lud miał znacznie więcej kondycji niż wy.
Und die saßen nicht auf so bequemen Stühlen wie wir, sondern die mussten stehen.
I na pewno nie siedzieli na takich wygodnych krzesłach jak wy, tylko musieli stać.
Zurück zum eigentlichen Thema.
I wracając do teraz zasadniczego tematu,
wir wollen versuchen, in den Versammlungsstunden aufmerksam zuzuhören.
Zawsze starajmy się w godzinach zgromadzenia z wielką uwagą się przysłuchiwać.
Das zweite, was wir lernen, ist, dass sie ehrfürchtig zuhört. Nicht nur aufmerksam, sondern mit Ehrfurcht.
A drugą rzecz, którą musimy się z tego przeczytanego urywku nauczyć, to to, że nie tylko uważnie, ale też i przysłuchiwali się z wielką bogobojnością albo z wielką bojaźnią.
Wir lesen in Vers 5, als Esra das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf.
Bo czytamy, gdy Ezdrasz otworzył tą księgę i z niej czytał, to cały lud wstał.
Das war ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gottes Wort.
To był wyraz właśnie tego, tej bogobojności albo tej bojaźni przed Słowem Bożym.
Wenn das Wort Gottes öffentlich gelesen wird, wollen wir auch eine innere Ehrfurcht vor diesem Wort haben.
Jeżeli Słowo Boże jest w publiczny sposób czytane, miejmy i my w sercu właśnie tego rodzaju bojaźń przed Słowem Bożym albo takie bogobojne nastawienie do słuchania.
Es ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort.
Dlatego, że to nie jest słowo ludzkie, tylko to jest Słowo Boże.
Und dann lernen wir noch, dass das Lesen des Wortes Gottes eine Folge hatte.
Ale czytamy również i o tym, że to czytanie Słowa Bożego miało też i swoje następstwa.
In Vers 6 lesen wir, dass sie die Hände emporhoben, sich verneigten und sich vor dem Herrn niederwarfen.
Czytamy o tym, że gdy to Słowo Boże było przeczytane, to oni podnieśli swoje dłonie i w wielkiej bogobojności skłonili swoje oblicza aż do ziemi.
Wir erleben es immer wieder, dass das Lesen des Wortes Gottes dahin führt, dass wir Gott loben und preisen.
Bardzo często tego doświadczamy w naszym życiu, że czytanie Słowa Bożego doprowadza do tego, że zaczynamy Boga wysławiać.
Und dann möchte ich zum Schluss noch einmal etwas über Esra sagen.
I teraz jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć na temat Ezdrasza.
Und wir lesen bitte noch einmal Vers 8 von Nehemia 8.
Przeczytajmy z tego ósmego rozdziału jeszcze ósmy wiersz. I czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane.
Erstens, Esra hat deutlich gelesen.
Po pierwsze, Ezdrasz bardzo dobitnym głosem, zrozumiałym głosem czytał.
Esra hat deutlich gesprochen.
Po drugie, Ezdrasz dobitnym, zrozumiałym głosem przemawiał.
Wenn wir öffentlich ein Wort sagen, sollten wir das so tun, dass es akustisch verstanden werden kann.
Jeżeli my teraz w publiczny sposób czytamy i głosimy Słowo Boże, powinno być to wykonane w taki sposób, aby to, co mówimy i czytamy, było w sposób akustyczny, dobrze zrozumiane przez słuchaczy.
Wir haben ja heute gute Hilfsmittel in der Hand.
My w dzisiejszych czasach mamy bardzo dobre środki pomocnicze, jak ten mikrofon.
Und trotzdem kann es passieren, dass ein Bruder so undeutlich spricht, dass kaum jemand ihn richtig verstehen kann.
A pomimo tego może bardzo często się zdarzyć, że któryś z braci będzie tak niewyraźnie przemawiał, że z ledwością ktoś jest w stanie zrozumieć, o co mu chodzi.
Aber die Akustik ist natürlich das kleinste Problem.
Ale sprawa akustyki jest naprawdę najmniejszym problemem.
Esra hat das Wort erklärt, so dass man das Gelesene verstand.
Ezdrasz tak te Słowo Boże wyjaśniał, że to, co było przeczytane, również było zrozumiane.
Wenn wir das Wort Gottes weitergeben, wollen wir das so tun, dass andere es verstehen.
Jeżeli my też i wykładamy Słowo Boże innym, to czyńmy to tak, aby inni byli w stanie to zrozumieć.
In der Zusammenkunft als Versammlung soll das Wort Gottes zur Auferbauung dienen.
Dlatego, że Słowo Boże w zgromadzeniu ma być podawane ku zbudowaniu.
Wenn man nicht versteht, was ein Bruder sagt, kann das Wort nicht zur Auferbauung dienen.
Jeżeli nie będziemy rozumieli, co brat do nas mówi, to jakże może to słowo służyć ku zbudowaniu?
Wir wollen uns bemühen, das Wort Gottes so zu erklären, dass man es versteht.
Trudźmy się w tym, starajmy się, aby tak wykładać Słowo Boże, aby było zrozumiane przez słuchaczy.
Ich reise ab und zu nach Indien.
Ja od czasu do czasu wyjeżdżam do Indii.
Und wenn ich in Indien das Wort Gottes lese und erkläre,
i gdy ja w Indiach czytam i wykładam Słowo Boże,
dann muss ich das etwas anders tun, als wenn ich hier nach Polen komme.
To muszę to czynić troszeczkę w inny sposób, niż gdy przyjeżdżam do Polski.
In Indien gibt es viele Gläubige, die können nicht lesen und schreiben.
W Indiach jest bardzo wielu wierzących, którzy nie potrafią ani pisać, ani czytać.
Die kennen weniger aus der Bibel als wir.
Oni znacznie mniej znają Biblię niż my.
Da muss ich viel einfacher sprechen.
Wtedy muszę bardzo, w bardzo prosty sposób przemawiać.
Sonst verstehen meine lieben Geschwister dort nichts.
Bo inaczej nasi umiłowani bracia i siostry nie będą mnie rozumieli.
Aber wie ist das denn in unseren Familien?
Ale zwróćmy uwagę, jak to wygląda w naszych rodzinach.
Was geben wir Eltern denn an unsere Kinder weiter?
Co my jako rodzice dalej przekazujemy naszym dzieciom?
Ich hoffe, dass wir alle die gute Angewohnheit haben, mit unseren Familien die Bibel zu lesen.
Mam tylko taką nadzieję, że wszyscy mamy ten dobry zwyczaj, aby zasiadać przy Biblii z całą rodziną i ją czytać.
Oder einen biblischen Kalender.
Albo też i do tego przeczytać też i biblijny kalendarz.
Verstehen unsere Kinder, was wir da lesen?
Czy nasze dzieci rozumieją, co my czytamy?
Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern das so zu erklären, dass sie es verstehen.
I to naszym zadaniem jest jako rodziców albo dziadków tak naszym dzieciom to wykładać, aby to zrozumiały, co my czytamy.
Und wisst ihr, einem 6-jährigen Kind muss ich etwas anders erklären als einem 16-jährigen Kind.
I z całą pewnością to rozumiecie, że dziecku 6-letniemu trzeba w znacznie inny sposób to wykładać niż młodzieńcowi 16-letniemu.
Ezra hat so gelesen, dass man das Gelesene verstand.
Ezrasz tak to czytał, że to wszystko, co było przeczytane, było zrozumiane.
Und das ist eben auch für uns etwas sehr wichtiges.
I ta sprawa jest właśnie również i dla nas bardzo ważną.
Ich fasse zusammen.
Chciałbym to teraz jeszcze streścić.
Wir haben vier große Dinge bei Ezra gesehen.
Oglądaliśmy 4 ważne, wielkie rzeczy dotyczące Ezrasza.
Erstens, er war von Geburt an ein Priester.
Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że on ze swojego rodowodu był kapłanem.
Das sind wir alle.
I takimi kapłanami jesteśmy my wszyscy.
Und das sind wir, um geistliche Schlachtopfer, Lob und Dank Gott zu bringen.
I takimi jesteśmy kapłanami, którzy przynoszą Bogu te duchowe, rzeźne ofiary dziękczynienia i chwały.
Zweitens, wir haben gesehen, was Ezra wurde.
Po drugie, oglądaliśmy, jakim stał się Ezdrasz.
Er wurde ein Schriftgelehrter.
On stał się uczonym w piśmie.
Und das kostete Mühe und Energie.
I oglądaliśmy, że to właśnie go kosztowało czasu, trudu, energii.
Und wir haben drittens gesehen, was Ezra sich in seinem Herzen vorgenommen hatte.
I po trzecie oglądaliśmy też i to, co sobie Ezdrasz w swoim sercu postanowił.
Er wollte das Wort Gottes erforschen, tun und lehren.
On chciał to Słowo Boże zbadać, w swoim życiu czynić i później uczyć go.
Und wir haben viertens gesehen, wie Ezra das tatsächlich umgesetzt und praktiziert hat.
I po czwarte, oglądaliśmy w rzeczywistości również i to, w jaki sposób Ezdrasz to obrócił w czyn i praktykował.
Das Wort Gottes spielt im Leben Ezras eine große Rolle.
Czyli okazuje się, że Słowo Boże w życiu tego Ezdrasza odgrywało bardzo wielką rolę.
Und das Wort Gottes soll auch in unserem Leben eine große Rolle spielen.
Również i to Słowo Boże powinno w naszym życiu odgrywać bardzo, bardzo wielką rolę.
Das Wort Gottes ist die Nahrung für das neue Leben.
Bo Słowo Boże jest pożywieniem dla naszego nowego życia.
Wir brauchen dieses Wort jeden Tag zum Leben.
My tego Słowa potrzebujemy każdego dnia do naszego duchowego życia.
Das Wort Gottes ist der Wegweiser für unser Leben, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen.
I to Słowo Boże jest również drogowskazem dla naszego życia, abyśmy podejmowali też te właściwe decyzje.
Und das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, das wir im Kampf brauchen.
I to Słowo Boże jest również też i tym mieczem ducha, którego potrzebujemy w walce.
Der Herr möge sein Wort segnen.
Oby Pan pobłogosławił swoje Słowo.
Vielen Dank.
Bardzo dziękuję.